A w naszym studiu jest kolejny gość, pani Urszula Woźniak, wiceprezes Okręgu Mazowieckiego Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Dzień dobry,
pani prezes. To my może zacznijmy od tego, dlaczego zdecydowali się państwo na te cotygodniowe protesty od Krakowa, zaczynając, czyżby ten protest włoski nie miał takiego skutku, jaki państwo by sobie założyli?
To trudno w tej chwili mówić o tym, jaki skutek ma protest włoski, dlatego że z założenia nasz protest włoski ma polegać na tym i ma w zamiarze uświadomić zarówno nauczycielom, jak i otoczeniu, społeczeństwu, rodzicom, jak wiele pracuje nauczyciel za w sumie bardzo niewielkie pieniądze. Proszę sobie wyobrazić, że nauczyciele, którzy pracują już kilkanaście lat w szkole, kompletnie nie zdają sobie sprawy z tego, co należy do ich obowiązków, a co tak naprawdę do ich obowiązków nie należy i wykonują to zupełnie poza...
Teraz mają już większą świadomość?
Tak, już mają zdecydowanie większą świadomość. Ja jestem również prezesem oddziału Mokotów Ursynów-Wilanów, więc u mnie strajkowało w czasie strajku 168 szkół. To jest bardzo dużo, to było 89% szkół i w tej chwili w tych wszystkich szkołach i w przedszkolach trwa akcja informacyjna. Ja spotykam się z prezesami i wspólnie omawiamy, oni mi podają przykłady i wychodzą naprawdę takie rzeczy, których nikt by nie wymyślił. Chociażby ostatnia sprawa z wczoraj, kiedy się okazuje, że owszem, miasto stołeczne Warszawa wprowadziło piękną akcję, Warszawa dla kultury, dla szkół, 100 zł na ucznia z Warszawy do wykorzystania, taki bon, właściwie pieniądze, żeby poszedł sobie do kina, do teatru, oczywiście z klasą, z nauczycielem. I co się okazuje? Organizują nauczyciele te wyjścia do teatru, tylko za swój bilet muszą zapłacić sami.
Czyli Rafał Trzaskowski nie uwzględnił nauczycieli?
No nie.
No to...
Teatr nie jest tani, dlatego że to jest najtańszy bilet, 84 zł, idzie dwóch nauczycieli i z czego już oni mają to płacić.
A pan Sławomir Broniarz powiedział panu Trzaskowskiemu, żeby dołożył na te bilety dla nauczycieli?
No to pan Sławomir Broniarz jakby nie ma nic do pana Rafała Trzaskowskiego, bo w Warszawie to są prezesi Warszawy. I owszem, w tej chwili już wystosowaliśmy pismo i będziemy się spotykać i wskazywać na to, że trzeba te sprawy uregulować, jak również uregulować chociażby sprawy dojazdów, czy w ogóle wyjazd z klasą, bilety nauczyciel kupuje sobie sam. Dojazd do ucznia na nauczanie indywidualne, bilety, transport, nauczyciel opłaca sam.
To porozmawiajmy o tych protestach, które mają się odbyć. Kiedy pierwszy protest? Najbliższy piątek, tak, w Krakowie?
Tak, to jest w ogóle pomysł Okręgu Małopolskiego. Postanowili, że oprócz tego, że będzie to akcja informacyjna i że nauczyciele z tej wiedzy będą korzystać i będziemy przełamywać stereotypy, to postanowili jeszcze społeczeństwu w inny sposób przypominać, że my nadal protestujemy. My mamy zawieszony strajk, natomiast protestujemy w inny sposób.
Rozumiem, że Kraków jako pierwszy, później już znamy kolejne miasta, czy jeszcze nie?
Nie, jeszcze nie znam.
No i przede wszystkim to, o co głównie się, tak mi się wydaje, rozchodzi. Pani mówi na temat tego, jakie zadania stoją przed nauczycielami, ale też w swoich planach mówią państwo o pieniądzach, o tym, że powinny być większe wynagrodzenia.
My mówimy w ogóle o większych nakładach na edukację. To po pierwsze. Po drugie mówimy o tym, że nie można w ciągu roku chociażby zmieniać zasad finansowania. Bo pomimo tego, że miasto stołeczne Warszawa to jest stolica Polski, może nie jest najbiedniejszym miastem, to te niewielkie podwyżki dla nauczycieli sfinansowała Warszawa z własnych środków.
No właśnie, i tutaj powstaje pytanie, czy to były niewielkie podwyżki, bo w sygnałach dnia ostatnio minister Piątkowski powiedział, że nauczyciele dostali ogromne podwyżki. Chodzi o 9,6% od września tego roku.
No ja nie wiem, może dla pana ministra Piątkowskiego 9,6% od jego wynagrodzenia to jest dużo. od wynagrodzenia to nauczyciela to już nie jest dużo. Ja przypomnieć chciałabym, że od 1 września chociażby nauczyciel stażysta, jego zasadnicze wynagrodzenie o tych niższych kwalifikacjach wynosi 2450, czyli 1 stycznia tego roku 2020, kiedy wejdzie minimalne wynagrodzenie 2600 zł, nauczyciel stażysta będzie miał 2450 zł.
A nauczyciel dyplomowany?
Nauczyciel dyplomowany w tej chwili ma 3800
no to,
brutto zasadniczego wynagrodzenia.
To te 10% to już jest...
Nie, to już jest tym.
To już jest,
z tą podwyżką kolosalną i ogromną.
Z tym 9,6. Tak. Ale przecież jeżeli państwo w poprzednich tych głównych postulatach mieli sztandarowy 1000 zł więcej, tak, dla każdego nauczyciela, ale przecież jak mówił rząd i eksperci finansowi, że jednak to by było zbyt duże obciążenie dla Skarbu Państwa, to by było...
No chyba rząd się pomylił, bo to jest miliardy. Zbyt duże obciążenie, ale dla samorządów w tej chwili, a nie dla Skarbu Państwa. I to jest, te wszystkie podwyżki, właśnie tu należy odczarowywać stereotypy. 1000 zł dla stażysty na start. Wielki sztandarowy projekt pana ministra, czy też wcześniej pani Zalewskiej. Tymczasem zlikwidowano zasiłek na zagospodarowanie dla nauczycieli kontraktowych. To było więcej pieniędzy niż zasiłek dla stażysty.
To ale co ZNP, chciałby dziś? Bo wiemy, że...
Dzisiaj będziemy wnosić...
Taka inicjatywa obywatelska,
Inicjatywę obywatelską, tak, o uzależnieniu, czyli o takim uregulowaniu systemowym, czyli żebyśmy nie musieli po kolei z każdym rządem wchodzić w interakcje dotyczące wynagrodzeń, żeby to zostało systemowo uregulowane.
Ale z tego, co państwo wyglądają, jak informuje portal samorządowy między innymi, czy money.pl, to chodzi o to, żeby wynagrodzenie zasadnicze było określane wskaźnikiem średniej pensji w gospodarce. Tak,
tak, średniego wynagrodzenia w gospodarce.
I jak to się przekłada na kwoty? Na przykład, biorąc pod uwagę dane GUS za drugi kwartał 2019, to wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela dyplomowanego wzrosłoby z 3800 do 4800 brutto. To tak by wyglądało.
Tak by wyglądało. Sprawa jest do dyskusji. Czy wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego miałoby być równe 100% wynagrodzenia w gospodarce, czy na przykład miałoby wynosić 90%, a na niższych stopniach awansu stosownie mniej. Tu jest sprawa otwarta, aczkolwiek inicjatywa obywatelska będzie mówiła o schodzeniu kaskadowym w dół w zależności
czyli
od
rozumiem,
stopnia
że,
awansu.
Czyli rozumiem, że nauczyciel dyplomowany zarabiałby najwięcej.
To już jest najwyższy stopień awansu zawodowego. Nauczy nie ma wyższego.
To są takie plany, które państwo mają. Muszą państwo zebrać 100 tysięcy podpisów, tak? Pod takim projektem.
Tak. Tak, no akurat jeśli chodzi o to, by nie likwidować gimnazjów, zebraliśmy 988 tysięcy podpisów i zostały zmielone, więc nie jest to problem dla naszych struktur zebrać tyle podpisów.
No ale jak pani patrzy teraz z perspektywy tego roku, to był dobry pomysł, żeby zlikwidować gimnazja, czy zły?
To był bardzo zły pomysł.
Dlaczego?
To pod każdym względem. Po pierwsze, pod względem uczniów i nauczycieli, gdybym miała to w jakiś systemowy sposób opowiedzieć. Uczniowie na tym wiele stracili i co do tego nie ma wątpliwości. Siódmo-ósmoklasiści najbardziej byli poszkodowani. W tej chwili są w podwójnym roczniku w szkołach średnich i tam jest po prostu Armagedon.
A pani jak kończyła szkołę, to były gimnazja?
Nie, była ośmioklasowa szkoła, ale to nie znaczy, że ja aż tak bardzo... Ja mało jeszcze powiem, że Związek Nauczycielstwa Polskiego, bo to też jest jako stereotyp powtarzany, był przeciwko utworzeniu gimnazjów. Był. Był przeciwko utworzeniu, ale należy wrócić do źródeł i zobaczyć, co myśmy wtedy mówili. My to wszystko mamy w swoich aktach. My byliśmy przeciwko szybkiemu wprowadzaniu. Tam wchodziły w grę również organizacja transportu, tak zwane gimbusy przecież. One zwoziły te dzieciaki, w szczególności na terenach wiejskich, do jednej miejscowości. Natomiast 17 lat funkcjonowania gimnazjów pokazało, że był to bardzo dobry pomysł.
Ja w gimnazjum nie byłam. Byłam w szkole podstawowej ośmioklasowej.
Również.
I uważam, że to był bardzo dobry pomysł i bardzo dobre rozwiązanie. Nie było przechodzenia do nowej rzeczywistości, nie było nowych nauczycieli, nie było zmiany środowiska. Myślę, że to jest dobre rozwiązanie.
Ja myślę, że dzieci powinny zmieniać środowisko, bo w życiu tak jest, że środowisko zmieniamy. A dla tych dzieci z terenów wiejskich uczenie się w małej, wiejskiej szkółce, które w tej chwili zresztą są mocno dowartościowywane przez subwencji państwa, wcale nie jest rozwojowe. Proszę sobie wyobrazić, że ten uczeń tam był do szóstej klasy, w tych połączonych klasach niewielkich. Natomiast już w gimnazjum on znajdował się w innym środowisku oferującym mu dużo więcej. W tej chwili do ósmej klasy będzie w tej małej, wiejskiej szkółce.
W liceum sobie wybierze na pewno takie, które będzie go rozwijało i świadoma to będzie decyzja. I na koniec jeszcze pytanie, bo jeżeli mówimy o edukacji, mówimy o szkole, no to pojawia się temat edukacji seksualnej. Bardzo poważna dyskusja toczy się w mediach, w przestrzeni publicznej o tej nowej ustawie. Co pani sądzi na temat tych rozwiązań, które są proponowane? Jeszcze one nie są uchwalone, ale gdzieś tam w Sejmie są.
No cóż, myślę też, że społeczeństwo podchodzi, generalnie mamy w tej chwili społeczeństwo obrazkowe albo które tylko wysłuchuje. Może nazwa edukacja seksualna społeczeństwu się źle kojarzy, a tak naprawdę nie chodzi tu o żadną edukację seksualną. Natomiast co do zasady, nauczyciele są od tego, żeby uczyć, wspierać, pomagać, również w tym zakresie. Tak więc, jakby tego nie nazwać, czy to będzie edukacja seksualna, czy wspieranie uczniów w nabywaniu wiedzy w tym zakresie, jestem za.
Jest pani za. Rozumiem, że wychowanie do życia w rodzinie jest nieodpowiednie albo jest za mało wystarczające.
Znaczy nikt nie mówi, że... Znaczy oczywiście to musielibyśmy przejść do problemu podstaw programowych nowych, no ale to jest temat rzeka i pewnie na zupełnie inny moment.
No bo
moment.
To jest przeciwwaga, tak? Mówi się, że edukacja seksualna nie, bo jest wiedza czy tam przedmiot do wychowania w rodzinie, więc...
Przede wszystkim myślę, że wiele zależy od... ludzi i jeżeli nauczyciele uzyskają pewną autonomię w tym, czego nauczają, to w zależności od tego, co przyda się ich uczniom, ale też oczywiście w porozumieniu z rodzicami przekażą taką wiedzę, jakiej uczniowie oczekują i potrzebują.
No właśnie, i tutaj chyba pojawia się ten główny problem, że nie ma tej koordynacji często pomiędzy szkołą a rodzicami i pojawiają się problemy, że nie ma odpowiedniej informacji, że tutaj powinny być może wprowadzone jakieś też systemowe rozwiązania, że jednak rodzic powinien bardziej być informowany, bo żalą się, że jednak...
Ja myślę, że nic w szkole nie dzieje się bez informowania rodziców. My mamy, akurat zawód nauczyciela jest takim zawodem, który jest ciągle oceniany, kontrolowany i dyscyplinowany. Wprowadzenie w szkole czegokolwiek bez wiedzy rodziców, chociażby z takiego zakresu, grozi nauczycielowi postępowaniem dyscyplinarnym.
Oby tak było, jak pani prezes mówi. Bardzo dziękuję. Urszula Woźniak, wiceprezes Okręgu Mazowieckiego Związku Nauczycielstwa Polskiego, była gościem pana. Dziękuję bardzo. Godzina 8:00 wybiła, za kilka chwil przegląd prasy.
Reklama. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego.
A gdzie twój mąż?
Mamo, gdzieś lata.
No tak, na samolot to lata.
Marzenia spełniają się bardziej. Eurojackpot. Teraz do wygrania 335 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
Po reklamie. Autopromocja.
11 listopada o godzinie 8:07 otworzymy Studio Londyn. Krzysztof Skowroński i Aleks Sławiński zapraszają na poranek wnet ze stolicy Zjednoczonego Królestwa. Już w najbliższy poniedziałek, wyjątkowo o godzinie 8:07.
To była autopromocja.
Czas na przegląd prasy.
No to zaczynamy przegląd prasy w studio. Dzień dobry, Jan Olencki.
Dzień dobry.
No to od czego dzisiaj zaczniemy?
Może zacznijmy przewrotnie od Gazety Wyborczej, gdzie na pierwszej stronie w oczy rzucają się takie tytuły, mianowicie z wydarzeń z Sejmu do Trybunału. PiS chce, by doświadczonych prawników zastąpiło w Trybunale Konstytucyjnym dwoje polityków. Krystyna Pawłowicz i Stanisław Piotrowicz są posłami PiS kończącej się kadencji. Teraz mają się wcielić w rolę bezstronnych i apolitycznych sędziów. Trzecią kandydatką została Elżbieta Chojna-Duch, była wiceminister finansów w rządzie PO-PSL. Ten komentarz do tej sytuacji można przeczytać na stronie drugiej w dzisiejszej Rzeczypospolitej.
Wyborczej.
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 A, powiedziałem Rzeczypospolitej.
To ja mam Rzeczpospolitą przed sobą. Dokładnie, PiS obsadza Trybunał. Tak samo zastanawiają się dziennikarze Rzeczypospolitej, kto będzie dokładnie w Trybunale Konstytucyjnym. A drodzy Państwo, wczoraj rozmowę z jedną z kandydatek, Elżbietą Chojną-Duch, przeprowadził Łukasz Jankowski. Mogą to Państwo odsłuchać na stronie wnet.fm, a operacje w poślizgu szpitale, alarmuje Rzeczpospolita na dzisiejszej swojej jedynce, szpitale wstrzymują planowe przyjęcia pacjentów, żeby nie przekroczyć ryczałtu. Co to jest ryczałt? Ryczałt jest przyznawany placówkom z sieci szpitali. Będzie teraz dużo ciężej się dostać na operacje, na jakie mogą Państwo przeczytać właśnie w dzisiejszej Rzeczpospolitej.
A teraz przenosimy się do Dziennika Gazety Prawnej, gdzie ciekawy artykuł o tym, jak migranci ratują polskie uczelnie. Niepubliczne, chyba o tych uczelniach właśnie mowa, wracają z powrotem do gry. Ogólna liczba studentów spada, ale w prywatnych szkołach jest ich coraz więcej. Klara Klinger z takim artykułem na stronie 9 Dziennika Gazety Prawnej, w którym na pierwszej stronie także mowa o nowo wybranych kandydatach.
O kandydatach.
Nowo wybranych przez PiS kandydatach,
tak,
do Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast też pierwszą stronę Dziennika Gazety Prawnej zajmuje artykuł dotyczący inwestorów, którzy muszą wydawać więcej, gdyż samorządy dokładają setki milionów złotych, aby znaleźć wykonawców, którzy dokończą rozmaite inwestycje. Inaczej stracą dofinansowanie unijne i o tym, jak te kwoty zostają podnoszone właśnie po to, żeby utrzymać dofinansowania z Unii Europejskiej, pisze Patrycja Otto, Krzysztof Śmietana i Sławomir Wikariak w artykule na drugiej stronie Dziennika Gazety Prawnej. Co słychać w Gazecie
Polskiej? W Gazecie Polskiej codziennie to jedynka: wykryto rosyjską siatkę szpiegowską, alarmuje Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Co dalej z Piotrem Eś i jego powiązaniami na wschodzie, to mogą dzisiaj Państwo przeczytać, a także na jedynce: prezes IPN doedukuje radnych. Mowa oczywiście o radnych z Białegostoku i Żyrardowa. To tam, drodzy Państwo, zlikwidowano ulicę Zygmunta Szendzielarza Łupaszki i generała Augusta Emila Fildorfa Nila. Będziemy dzisiaj o tym rozmawiać z jednym z posłów, którzy zaangażowali się w akcję Ocalić Bohatera, a także jest zgoda na gigantyczną fuzję. Drodzy Państwo, dzięki fuzji powstanie nowa firma o wartości, uwaga, 40 miliardów euro. A jaka to firma? Zarządy włosko-amerykańskiej grupy Fiat, Chrysler Automobiles oraz francuski koncert PSA, właściciel m.in. Peugeota, zatwierdziły swoje połączenie. Będzie to czwarta co do wielkości firma produkująca samochody na świecie.
A w Wyborczej jeszcze w zakładce Mój Biznes: nowa era w świecie diamentów. Drogocenne kamienie prosto z laboratorium. Jest to, jak pisze Ada Chojnowska w Wyborczej, rewolucja w świecie jubilerskim. Obok diamentów wydobywanych w kopalniach na rynek wchodzą też tworzone przez człowieka w laboratoriach. Ich wartość w 2035 roku ma sięgać 15 miliardów dolarów, a od kilku miesięcy można je dostać również w Polsce. Diamenty stworzone przez człowieka, które oferujemy, to pełnoprawne diamenty, identyczne jak kryształy wydobywane w kopalniach. Nie różnią się niczym pod względem fizycznym, optycznym i chemicznego składu, tłumaczy Radosław Jakociuk, prezes zarządu Kruka, dodając, że w wielu parametrach mogą kamienie pochodzenia kopalnianego przewyższać, szczególnie jeśli chodzi o czystość. To taka ciekawostka jeszcze z Wyborczej. Wracamy
do Rzeczypospolitej. Wracamy do Rzeczypospolitej i już kolejna informacja. Zbrodniarze pozostają bezkarni. Sergiej Gorbaciuk, który pracował w prokuraturze generalnej Ukrainy, ujawnił bardzo ciemne strony ukraińskiego wymiaru sprawiedliwości. Mówi on m.in. o tym, że szef biura Zełenskiego, nowego prezydenta Ukrainy, chciał zakończyć śledztwa w sprawie strzelania do demonstrantów na Majdanie. Był on represjonowany w prokuraturze, udał się więc do telewizji i tam wszystkie ciemne sprawy wymiaru sprawiedliwości ujawnił. O tym państwo mogą przeczytać między innymi w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Coś jeszcze mamy ciekawego?
Ja zaglądam jeszcze sobie ponownie do Dziennika Gazety Prawnej, gdzie ze świata gospodarki taka całkiem dobra informacja. Przedstawiciele niemieckich środowisk gospodarczych z uznaniem mówią o niesamowitym wzroście naszej gospodarki w Polsce i swoich planach na rozwój współpracy i niedocenieniu naszego kraju przez polityków niemieckich, co ciekawe. Zwracają na to uwagę właśnie niemieccy przedsiębiorcy. Tutaj też ciekawa infografika, na której możemy zobaczyć udziały największych zagranicznych inwestorów bezpośrednio w Polsce, dochody niemieckich inwestorów, jak i wartość niemieckich inwestycji w Polsce. Cały artykuł opowiada o tym, jak wysocy przedstawiciele izb handlowych niemieckich odnoszą się do sytuacji gospodarczej w Polsce i zachęcają do inwestowania w naszym kraju. To na stronie 10 w zakładce Gospodarka Dziennika Gazety Prawnej dzisiejszej.
No i jeszcze jedna informacja, Gazeta Polska Codziennie, już na koniec. Drodzy Państwo, Europa Zachodnia jednak nie rezygnuje z węgla. A tak jak nam się to wmawia od wielu lat, ekolodzy przekonują, że jednak węgiel jest na zachodzie Europy i w ogóle w Europie niemodny. Otóż nie. Zupełnie co innego jest w Niemczech i w Wielkiej Brytanii. W Anglii otwarto pierwszą od ponad 30 lat głębinową kopalnię węgla. Będzie ona eksploatować węgiel koksujący przez 50 najbliższych lat. Będzie zatrudniała 500 pracowników. Kolejne 2000 będzie pracowało w firmach kooperujących. To tak ku przestrodze naszym ekologom europejskim i nie tylko, a także Niemcy. Datteln 4 to elektrownia też węglowa, która będzie otworzona w Niemczech. Mimo protestów środowisk ekologicznych, Niemcy i Anglia nie uginają się i inwestują. Czy polski rząd weźmie przykład? To się niebawem okaże, a my zapraszamy już na przegląd prasy o godzinie 9.